Dzień dobry. Witamy na kolejnym webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj rozmawiamy o drodze od projektowania graficznego do projektowania UX i lub UI, jak kto lubi, i też troszkę z domieszką projektowania graficznego, jak już ktoś jest projektantem UX i UI. Ja nazywam się Łukasz Tyrała i dzisiaj będę zadawał pytania dosyć wyjątkowo, również wasze, a odpowiadać będzie Natalia Bienias, Head of Design w firmie projektowo-badawczej MobiDig. Cześć Natalia, myślę, że osoby oglądające nas cykliczne znają cię już bardzo dobrze, ale powiedz proszę parę słów o sobie wszystkim, którzy po raz pierwszy oglądają dzisiaj webinar Strefy Designu.
Tak, cześć, dzień dobry, to dobry wieczór właściwie już chyba, bo tak ciemno za oknem. Żeby tak wprowadzić w ten twój wstęp jeszcze bardziej, wspominałeś o tym, że ktoś tam mnie może kojarzyć. Ja bardzo często stoję po tej drugiej stronie mikrofonu i zadaję pytania na webinarach Strefy Designu, więc jest to o tyle wyjątkowe spotkanie, że tym razem Łukasz będzie zadawał pytania właśnie mi. Ja na co dzień zajmuję się projektowaniem we wspomnianej firmie projektowo-badawczej MobiDig. Wykładam również na Uniwersytecie SWPS na kierunku podyplomowym Product and UX Design w Katowicach. Tam odpowiadam za cały obszar prototypowania. Być może część osób, które tutaj przyszły, kojarzą mnie jako Zebzę z kanału Pi Zebza na YouTubie, gdzie rozmawiam sobie, opowiadam o pracy projektanta i graficznego, i UX-a, trochę mieszam te światy i opowiadam o tym, jak się uczyć, gdzie się uczyć, jak zdobywać doświadczenia w branży. No i generalnie gdzieś tam się pojawiam w tych internetach, więc można się tu i tam na mnie natknąć. To tak chyba powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć o sobie, jak mi się wydaje.
I nie masz z rozpędu żadnego pytania od razu dla mnie albo dla siebie, bo trochę o tym żartowaliśmy, że taka nieoczekiwana zmiana miejsc.
Ja tak, jeżeli w pewnym momencie ja zacznę zadawać więcej pytań tobie niż ty mi, to przepraszam, ale to wiesz, chodzi trochę w krew, jak się ileś tych rozmów przeprowadziło. Postaram się głównie dzisiaj odpowiadać, a nie zadawać pytania, oczywiście.
No dobra, no to może na start takie podstawowe pytanie. Projektowanie doświadczeń, a projektowanie graficzne. Jakie jest największe podobieństwo, jaka jest największa różnica twoim zdaniem?
Takie jedno podobieństwo i jedna różnica, czy mamy się, wiesz, tak rozpłynąć?
Możesz się rozgadać, jeżeli jest więcej, oczywiście.
Taką podstawową różnicą to będzie medium w większości przypadków. Jeżeli mówimy o projektowaniu doświadczeń użytkowników, to z reguły mówimy o doświadczeniach wynikających z jakiejś interakcji z produktami cyfrowymi. To są często aplikacje mobilne, to mogą być jakieś strony internetowe, serwisy bankowe, e-commerce. No, generalnie wszystko się dzieje gdzieś tam w tej przestrzeni cyfrowej. W przypadku projektowania graficznego tutaj możemy mówić o całej masie tych materiałów, na które będziemy projektować. To mogą być oczywiście również produkty cyfrowe, jakieś strony internetowe. Jeżeli specjalizujemy się w obszarze digital, no to będą i strony internetowe, może być email marketing, to mogą być materiały dedykowane na portale społecznościowe, ale to mogą być również plakaty, to mogą być materiały drukowane, katalogi, to może być branding, logo, czyli coś, co fizycznie zostanie później gdzieś wydrukowane i powieszone. Projektowanie opakowań, czy jakiś obszar typografii, projektowania krojów, więc to tak na pierwszy, taka pierwsza myśl w tym przypadku to dla mnie jest właśnie to medium. Ale tych różnic jest pewnie więcej, podobieństw pewnie jeszcze więcej, bo w przypadku zarówno projektu graficznego, jak i projektu user experience, mówimy cały czas o projekcie, czyli mamy ten wątek projektowania, czyli takiego podejścia do wytwarzania czegoś w określony sposób, jak jest tam jakiś proces, idziemy jakimiś krokami, żeby wytworzyć czy logo, czy plakat, czy właśnie bardzo skomplikowany jakiś serwis internetowy. Więc proces dałabym jako ten element, który scala to projektowanie graficzne i projektowanie user experience. I tych różnic i podobieństw jest pewnie więcej, ale wydaje mi się, że i tak o nie zahaczymy siłą rzeczy w trakcie całej rozmowy, więc nie chciałabym tutaj spoilerów rzucać na samym początku, bo wydaje mi się, że I tak siłą rzeczy o to zahaczymy, więc pozwolę sobie zatrzymać się na tej jednej różnicy, jednym podobieństwie, a o reszcie na pewno jeszcze Państwu opowiemy.
Mhm. Ale wspomniałaś o bardzo fajnej rzeczy, czyli właśnie o tym, że w projektowaniu graficznym również można mieć specjalizację, na przykład opakowania albo plakaty. No i z osobami, które zajmują się UX-em jest tak, że bardzo często dużo osób mówi o sobie, że są generalistami. No ale oczywiście jak potem przeglądamy te różne ogłoszenia o pracy, to tam się już pojawiają product designerzy, UX, UI, architekci informacji, niestety coraz rzadziej, interaction designerzy i wiele innych, czyli bardziej właśnie takie specjalizacje. Jak komuś, kto zajmował się projektowaniem graficznym i rozumie te specjalizacje w projektowaniu graficznym, odnaleźć się i zrozumieć te specjalizacje w świecie projektowania user experience?
Może nie próbować aż tak bardzo się odnajdywać. Ja mam bardzo specyficzne podejście do nazw specjalizacji i stanowisk w tej naszej branży. Nie wiem, na ile ona się pokrywa z resztą projektantów, researcherów, product designerów i jakkolwiek będziemy tych ludzi nazywać, bo powstały nawet generatory nazw, prześmiewczo oczywiście, które gdzieś tam nabijają się przy okazji z tego, jak wiele tych nazw stanowisk się pojawiło w naszej branży. I wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że te nazwy, one czasami nie wynikają z czegoś konkretnego i mogą być bardzo umowne. Bardziej różnice między tymi stanowiskami mogą być bardzo umowne. I żeby się o tym przekonać, to nie wystarczy popatrzeć po nazwach stanowisk, które mamy w serwisach ogłoszeniowych, ale przede wszystkim zacząć czytać, jakie są wymagania i obowiązki tych wszystkich osób, które w określony sposób nazywamy. Bo jak zaczniemy, prześledzimy sobie, jakie są wymagania i obowiązki, jakie będą codzienne zadania takiego projektanta, to nagle się okaże, że w jednej firmie UX designer będzie tym samym, co product designer w jakiejś innej firmie. W jednej firmie będziemy nazywać to stanowisko UX-em, a w drugiej architektem informacji. Gdzieś tam będzie jeszcze ten UX/UI designer, w innym miejscu to będzie po prostu projektant interfejsów. I tak naprawdę nazwę stanowiska może sobie każdy wymyślić, jaką chce. I to może wynikać bezpośrednio ze strony projektantów, którzy pracują w danej firmie i oni gdzieś tam dyktują, jak powinny się te stanowiska nazywać, bo śledzą jakieś branżowe newsy i pomagają działom HR na przykład nazywać te stanowiska. Ale może być też tak, że w firmie, która zatrudnia właśnie product designerów czy UX designerów, mamy dział HR, który nie ma zielonego pojęcia tak naprawdę, na czym polegają różnice w tych stanowiskach i po krótkim researchu postanawiają, że nazwą to stanowisko w ten sposób, bo na przykład w innych firmach te stanowiska nazywają się w podobny sposób. No mogą być takie przypadki, więc ja bym się nie skupiała bardzo na tym, jak coś się nazywa, a jakie zadania można pracując w tym obszarze wykonywać. Jak przyjrzymy się tym wymaganiom i tym obowiązkom, które stawiają przed nami nasi pracodawcy czy też zleceniodawcy, bo przecież nie musimy pracować dla jednej firmy, możemy być tak zwanymi konsultantami albo freelancerami, wtedy pracować dla różnych firm, bądź też możemy pracować dla agencji czy firm takich jak właśnie Mobilik, gdzie pracujemy dla różnych klientów i wtedy siłą rzeczy te role też będą się w ramach takiego jednego stanowiska, jednej osoby trochę wymieniać. No i wtedy może się okazać, że są osoby odpowiedzialne w tej naszej branży wyłącznie za aspekt badań, pozyskiwania informacji od użytkowników i czasami będziemy nazywać to stanowisko UX designerem, a czasami UX researcherem, czasami researcherem, badaczem, testerem, jakkolwiek, ale zadaniem tej osoby będzie w dużej mierze wyciąganie informacji od użytkowników, rozumienie, kim są ci użytkownicy, rozmowa z nimi, zapraszanie na wywiady indywidualne, organizowanie jakichś warsztatów z tymi użytkownikami i to jest jakaś jedna działka. Drugą działką, dosyć obszerną, jest etap makietowania, prototypowania, rysowania, szkicowania, takie bardzo koncepcyjne, pierwsze bardzo często etapy pracy projektowej, gdzie zastanawiamy się tak naprawdę, co jest właściwie problemem, co my mamy za problem do rozwiązania i zaczynamy zastanawiać się, jakie możemy rozwiązania zaproponować, żeby zrealizować jakieś cele biznesowe, jakieś potrzeby użytkowników, które wynikają na przykład z badań. Więc mamy to makietowanie, prototypowanie, bardzo często sprowadzane do takiego właśnie, że to jest rola UX, żeby tam te makietki i prototypy wyklepać. gdzieś może się pojawić ta architektura informacji i ona w jednej firmie może być całym stanowiskiem, czyli mamy osobę, która będzie odpowiedzialna tylko za architekturę informacji, co jest też dosyć trudne do wydzielenia granicy, gdzie się kończy i gdzie zaczyna właściwie ta architektura informacji, czy ona się powinna kończyć na makiecie, prototypie, czy tylko na jakimś drzewku kategorii na przykład. A bardzo często to będzie jakaś taka umiejętność z pogranicza różnych ról, które po prostu przy tym produkcie będą pracować. Potem pojawiają się tematy związane stricte z warstwą wizualną i projektowaniem interfejsów. I wtedy już mówimy o tych projektantach UI, UI designerach. No i tutaj już wchodzimy w te tematy w tytułowego naszego projektowania graficznego, gdzie będziemy wymagać właściwie znajomości tej obsługi typografii, pracy z kolorem, z barwą, tego jak komponować odpowiedni obraz, żeby był atrakcyjny, jak przykadrować zdjęcia czy ilustracje, żeby to wszystko fajnie się zgrywało z tą koncepcją. Więc bardziej bym się na początku, jeżeli wchodzimy w branżę UX, interesuje nas branża UX, to nie fokusujmy się za bardzo na tym, jak się stanowiska nazywają, tylko co my możemy w tej branży zrobić i gdzie możemy znaleźć coś, co nas zainteresuje.
Mhm. Tak, no, to bardzo dobra porada, żeby właśnie wczytać się przede wszystkim w opisy stanowisk, bo czasami ten UX design nie będzie rozumiany jako generalnie podejście całościowe do procesu projektowego, czasami będzie w niektórych firmach rozumiany jako właśnie projektowanie graficzne tylko produktu cyfrowego. Ale to też wspomniałaś dużo o samym procesie i czy masz może jakieś podpowiedzi dla osób, które obecnie zajmują się projektowaniem graficznym? Jak wybrać dla siebie miejsce startu w tym właśnie procesie projektowym, który zaczyna się gdzieś na etapie badań i w ogóle rozumienia problemu, z którym będziemy się mierzyć, a kończy się gdzieś tam właśnie na poziomie projektu interfejsu? Czy od razu przeskakiwać właśnie na tą fazę strategiczną, czy może zaczynać w tej fazie bardziej wizualnej, czy to właśnie może zależy od tego, jakie kto ma ambicje i co chce zrobić, zmieniając stanowisko pracy?
Ja bym zaczęła od tego fantastycznego naszego "to zależy", bo dobrze zaznaczyłeś, że to w dużej mierze będzie zależeć od tego, co my chcemy zrobić i dlaczego w ogóle chcemy zmieniać branżę. To znaczy, jeżeli pracujemy obecnie jako projektanci graficzni w jednej czy drugiej specjalizacji, to co sprawia, że nagle stwierdzamy, że ta branża UX jest dla nas atrakcyjna? Bo to może być tak, że takim driverem tego, dlaczego chcemy się skierować w jedną czy inną branżę, są po prostu zarobki. Jeżeli popatrzymy na ogłoszenia o pracę, to można mieć takie poczucie, że te zarobki są zauważalnie wyższe w przypadku stanowisk związanych z UX-em i z UI-em niż na przykład takiego etatowego projektanta graficznego w agencji reklamowej. Oczywiście nie powinniśmy pochopnie wyciągać jakichś wniosków, bo są firmy, w których faktycznie będziemy zarabiać dużo pieniędzy po prostu, jako ci projektanci UX, ale są oczywiście też firmy, gdzie tych pieniędzy będziemy zarabiać mniej. Tak samo jak w projektowaniu graficznym. Są zlecenia, które będą bardzo atrakcyjne pod kątem finansowym, a będą takie zlecenia, że nawet czasami aż się nie chce ich brać, bo po prostu się to może nie kalkulować i nie opłacać. Więc jeżeli dla nas taką motywacją są pieniądze, a to oznacza, że bardzo szybko chcemy wejść na jakiś dość wysoki poziom i zacząć te pieniądze zarabiać, to najłatwiej projektantowi graficznemu będzie przejść do warstwy wizualnej, czyli zajmowania się projektowaniem interfejsów, bo to będzie najbliższy temat temu projektowaniu graficznemu. Ja wręcz lubię mówić, że projektowanie interfejsów to jest po prostu projektowanie graficzne, tylko na trochę innym medium, tak? Czyli mamy ten monitor, te przeglądarki, okna przeglądarki, które się zmieniają, różne rozmiary ekranów w telefonach, tabletach. Bierzemy to po prostu pod uwagę, ale de facto projektujemy jakiś obraz na określony ekran i to tyle. Tyle i aż tyle, bo oczywiście różnic jest dosyć dużo, które musimy poznać. To nie jest tak, że ktoś, kto się zajmuje projektowaniem materiałów drukowanych, nagle swobodnie przejdzie do projektowania interfejsów i samo się robi z fantastycznym projektantem interfejsów tak z dnia na dzień. Bo wraz ze zmianą tego medium przychodzi dosyć dużo zmian w kontekście tego, jak będziemy projektować, jak będziemy dobierać na przykład barwy i kontrasty. Bierzemy trochę więcej zmiennych pod uwagę, bo jeżeli projektujemy plakat, no to mamy prawdopodobnie jakiś określony materiał, na którym będziemy drukować i jakąś określoną technikę druku. To, co może wpływać na zmianę odbioru tego plakatu, to gdzie ten plakat będzie wystawiony, czy on będzie jakimś wielgachnym billboardem, czy to będą plakaty na przystankach, to możemy ewentualnie brać pod uwagę. W przypadku projektowania interfejsów, tutaj mamy cały proces wdrożenia, który jest gdzieś poza naszym właściwie obszarem działania, czyli my robimy projekt i wierzymy bardzo w to, że on zostanie wdrożony tak, jak to zaprojektowaliśmy, co oczywiście może się różnić od tego pierwotnego założenia. Mamy różne przeglądarki, mamy jakieś losowe błędy z serwera, gorsze połączenia internetowe, całą masę takich zagadnień, które mają wpływ na to, w jaki sposób odbieramy również barwy i ogólnie jak patrzymy na ten projekt. Trochę inaczej projektuje się pod kątem typografii te rozwiązania internetowe, zwłaszcza, że my w przeglądarkach mamy możliwość powiększania sobie tych krojów. Są też odpowiednie narzędzia, które osobom, które na przykład trochę gorzej widzą, z automatu powiększają wszystkie fonty w przeglądarce. Więc to też trzeba brać pod uwagę i trochę jest poza naszym zasięgiem czasami to, jak ostatecznie ten interfejs będzie wyglądał, bo użytkownik wchodząc z nim w interakcję, pracując z tym interfejsem, tam dzieją się magiczne rzeczy pod tym interfejsem przecież cały czas, to jest kod, to jest taki żywy organizm wręcz, to wszystko będzie zmieniało również tą formę wizualną, więc tam jest trochę tych zagadnień dla projektantów interfejsów, z którymi trzeba się zapoznać od strony również technologicznej, żeby łatwiej tą zmianę z tego projektanta graficznego na projektanta UI wdrożyć, ale to, że się jest projektantem graficznym, wcale nie oznacza, że trzeba iść od razu i tylko projektować interfejsy, bo jeżeli są jakieś zagadnienia z obszaru projektowania UX, które uważamy za wybitnie interesujące i pociągające, to może się okazać, że fakt, że jesteśmy tak zmotywowani tą pasją i zainteresowaniem i to się pokrywa z jakąś potrzebą rynku, że jest teraz zapotrzebowanie na to, żeby tych projektantów gdzieś tam zatrudniać w firmach, może się okazać, że obszar architektury informacji będzie tym, co sprawi, że dokonamy tego przebranżowienia i zahaczymy się w branży UX. To mogą być również badania, bo nie jest przecież powiedziane, że projektanci graficzni nie mają doświadczenia w badaniach i testowaniu. To może nie jest popularne, bo ja na studiach z projektowania graficznego nie miałam niestety takich zagadnień jak badania, pozyskiwanie opinii potencjalnych klientów, użytkowników, to o tym tylko opowiadali wykładowcy na jakichś zajęciach związanych z reklamą, z marketingiem, że takie badania w marketingu się robi, ale osobiście nigdy nie miałam okazji takich badań przeprowadzać na studiach. Ale coraz częściej o tych badaniach, o tym takim testowaniu naszych rozwiązań się mówi. Projektanci teraz bardzo często korzystają również z takiego bardzo prostego mechanizmu, jakim są fora internetowe, grupy na Facebooku, gdzie pokazujemy nasze projekty. Instagram przecież jest też takim miejscem. Pokazujemy nasze projekty, czasami takie in progress jeszcze w trakcie prac i pytamy o opinie inne osoby, więc to jest poniekąd takie trochę badanie tego, co inni uważają na temat naszych projektów. Może się okazać, że taki projektant graficzny doskonale odnajdzie się w researchu i nagle będzie świetnym badaczem, więc ja nie wyznaczałabym takiej prostej jednej ścieżki od projektanta graficznego do UX-a, to tylko przez ten UI design, ale wydaje mi się, że to jest tak naturalna zmiana i łatwa zmiana dla projektantów graficznych, że pewnie będzie najszybsza, ale tutaj myślę, że tak jak wspomniałeś, to jest kwestia jakiejś ambicji i motywacji w dużej mierze.
Mhm. Jeszcze dodam po tym, co powiedziałaś, trochę sobie przypomniałem też rzecz, która ostatnio dzieje się, szczególnie w obszarze produktów. Zespoły bardzo często dzielą się na te zespoły, które pracują nad interfejsem produktowym i na zespoły, które pracują na przykład nad wszystkimi produktami marketingowymi, czyli po prostu stroną internetową bardzo często. I często też warto szukać właśnie na przykład na początek miejsca w takich zespołach, które mają większą styczność z marketingiem i z komunikacją, no bo tamte wyzwania są bliższe projektowaniu graficznemu, takiemu rozumianemu jako komunikacja po prostu, więc to też możliwe. Ale wspomniałaś właśnie o tym, że w produktach cyfrowych wszystko troszkę jest jakby płynne. I ja też mam takie wrażenie, że kiedy mówimy o projektowaniu interfejsów, to osoba projektująca ten interfejs znajduje się dużo dalej od tego docelowego produktu, niż to jest w przypadku projektowania przemysłowego czy projektowania graficznego. Powiedziałbym, że bardzo blisko projektowania architektury wręcz, czyli tam bardzo dużo jest tych osób, które budują to faktycznie po drodze. I czy były jakieś może rzeczy, z którymi ty się mierzyłaś, albo na co zwróciłabyś uwagę, jeżeli chodzi o takie zmiany nastawienia, czy takiego modelu mentalnego pracy, czy w ogóle modelu pracy, żeby nie tylko dowiedzieć się nowych rzeczy, czyli właśnie innego podejścia do typografii, dostępności i tak dalej, czyli nie tej twardej wiedzy, tylko w ogóle myślenia o tym, jak projekt będzie się dział i jaki będzie jego efekt. Co trzeba po prostu sobie tak ugruntować, że tak po prostu będzie i się na to nie denerwować.
W ogóle są takie sytuacje, w zależności od tego, gdzie będziemy pracować i jakich projektów się podejmujemy, możemy pracować w produktach bezpośrednio, czyli zatrudniamy się w firmie, której głównym produktem jest aplikacja mobilna, na przykład do sprawdzania, nie wiem, autobusów, kiedy jaki przyjedzie. I wtedy, jak pracujemy sobie w tym produkcie, to trochę jesteśmy bliżej tego produktu i jesteśmy w stanie na bieżąco patrzeć, jak on się rozwija, jak on już zostanie wypuszczony. Na bieżąco pracujemy nad tym produktem, jesteśmy w stanie mieć trochę może większy wpływ na to, co się dzieje po wypuszczeniu tego produktu, ale możemy pracować dla firm, które doskakują do firm, czyli są właśnie tymi konsultantami albo agencjami, czy w jakichś software house'ach, tak też przecież można pracować. I wtedy bywa też tak, niestety, że pracujemy nad jakimś produktem i pracujemy nad nim tylko do momentu wypuszczenia, ponieważ klient zakłada, że on już sobie później sam poradzi i on już będzie miał na przykład jakiś swój zespół, z którym będzie nad tym pracował. I wtedy w ogóle to takie, ten czas, zanim zobaczymy ten nasz produkt, nad którym pracowaliśmy, to może być rok do dwóch lat, zanim przejdą te wszystkie procesy, zanim to zostanie wypuszczone, tam jeszcze się może trzy razy coś zmienić w międzyczasie, więc to tak, ja może tak trochę już o tym nie myślę, bo jestem do tego przyzwyczajona, ale jest to dość dużą różnicą w tym sposobie pracy projektanta graficznego, który jeżeli pracuje jeden do jeden z klientem, to bardzo szybko te efekty swojej pracy może widzieć. Co więcej, są projektanci graficzni, którzy przecież projektując plakaty, sami je drukują i sprzedają, więc to bezpośrednio pracuje się z wytworem swoich rąk, swojej głowy. To faktycznie jest zauważalna różnica. I tak się gdzieś tam w tej dygresji pochłonęłam, że zapomniałam, jakie było główne pytanie. Właśnie zadaję dotarło.
Ostatecznie właśnie o to, czyli jak zmienić ten swój taki mindset, że co się zmieni w tej pracy i jak zmienić swoje nastawienie do projektowania, bo ja nigdy nie słyszałem o czymś takim jak nadzór autorski, jeżeli chodzi o projektowanie interfejsów. Jest to chyba wręcz niemożliwe, więc
to byłoby bardzo trudne do realizacji, zwłaszcza w kontekście takich dużych organizacji i firm, bo to jest właśnie ten drugi punkt, o który chciałam poruszyć. Zdecydowanie zadaję się łatwiej pytania, bo się mniej gubię wtedy w tych dygresjach, niż jak odpowiadam. Jeżeli mamy te projekty UX-owe, UI-owe, to tam jest dużo ludzi. Tam jest dużo ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby wytworzyć to, co sobie tam wymyślamy i rysujemy. To mogą być front-end deweloperzy, to mogą być back-end deweloperzy, ale to może być też cała strona biznesowa. Zazwyczaj jest też cała strona biznesowa. Na przykład analitycy biznesowi, czy też osoby, które odpowiedzialne są za jakieś budżety w firmie, PM-owie. To jeżeli mamy jakieś jeszcze metodyki określone, to tam gdzieś będzie jeszcze Scrum Master w tym wszystkim na przykład. Tych ról i tych punktów zainteresowania tym, co my robimy, jest zaskakująco dużo więcej niż w przypadku projektowania graficznego. I jeżeli w projektowaniu graficznym wkurza nas to, że klient czasami nam powie, że coś powinno być większe, logo większe, albo bardziej uśmiechnięta pani na zdjęciu, albo nie tak, nie wiem, pies się układa, to może się okazać, że praca w obszarze tego projektowania interfejsów, w tych UX-ach, może być dość irytująca, bo tutaj tych punktów zainteresowania jest dość sporo i my często pracujemy właśnie z interesariuszami, czyli tymi wszystkimi osobami, które są w jakimś stopniu nie tyle co zainteresowane, ale też mają wpływ na to, jaki będzie ostateczny kształt produktu. Bo to, że my sobie wymyślimy coś i zamakietujemy, to jest jedno. ale to potem trzeba też zweryfikować, czy to w ogóle jest do wdrożenia. My pracujemy na co dzień z deweloperami, którzy mają ogromną wiedzę od strony technologicznej i wspierają nas w tym zakresie, więc de facto musimy słuchać różnych stron, które mają różne priorytety i naszym zadaniem jest pogodzić te różne strony. Więc jeżeli tutaj irytujemy się taką współpracą z klientem i współpracą z ludźmi, to może się okazać, że ta branża UX-owa będzie taka, będzie trudnym orzechem do zgryzienia dla osoby, która nie lubi z ludźmi pracować. Co nie znaczy, że niemożliwa.
Tak, to prawda, to już od jakiegoś czasu powtarzam również moim studentom na moich zajęciach, że UX od dawna już nie pozwala tak naprawdę na pracowanie, na pracę indywidualną, czyli to już pewnie na świecie jest garstka ludzi, którzy robią to od początku do końca samodzielnie, to jest zawsze praca zespołowa i faktycznie bardzo często związana z facylitacją wręcz tych procesów, więc trzeba to albo już lubić, albo polubić, albo chcieć po prostu przede wszystkim robić.
Albo pogodzić się z tym, że będziemy tym takim trybikiem, który będzie wspierał pracę, bo to też nie chodzi o to, że każdy projektant UX to musi być nie wiadomo jaki silny charakter, który tam wejdzie, po prostu wiesz, zedrę ubrania z siebie, stanę na stole i powiem nie, teraz robimy wszystko tak, żeby było dla użytkowników dobrze. Tak nie działa i są oczywiście takie osoby, które swoim takim nastawieniem i charakterem są w stanie przebijać głową mur i gdzieś wytaczać te takie ścieżki w organizacji, pokazywać jak to może być zrobione, ale czasami nie ma wręcz potrzeby, czy też szkoda naszych nerwów i siły na to, żeby przebijać głową mur i zastanowić się jak my możemy nieść tam kagany oświaty, gdzieś popularyzować tą wiedzę na temat UX-a, robiąc po prostu dobrze swoją robotę. I to może być czasami to takie klepanie makiet i prototypów. To się tak brzydko mówi o tym, że to jest klepanie makiet i prototypów i nikt tego nie chce robić, ale czasami trzeba to robić, żeby dostarczyć produkt i żeby mieć jakieś efekty. I jeżeli zaczniemy na przykład dostarczać te efekty i to będzie sensowne i okaże się, że ta nasza praca przynosi jakieś efekty i pomaga innym, to może otworzymy sobie dzięki temu też furtkę do tego, żeby prędzej czy później mieć większy wpływ na to, jak wygląda ten produkt, mieć większą decyzyjność i większą siłę przebicia, więc czasami można po prostu sobie po cichu siedzieć i coś tam dłubać. Myślę, że da się też i tak.
No oczywiście, to bardzo ważne, co mówisz, myślę, bo właśnie to klepanie makiet tak brzydko brzmiało, że ja coraz częściej zaczynam tęsknić za porządnie wyklepanymi makietami, tak naprawdę, nad którymi ktoś poświęcił więcej tego indywidualnego czasu przy biurku i tej mrówczej pracy, powiedzmy, niż tylko tych wielkich rzeczy, o których najczęściej przy UX-ie rozmawiamy i oczywiście myślę, w tym procesie dla każdego znajdzie się miejsce też w takich wąskich specjalizacjach jak najbardziej.
Tak, i o ironio, tak jak myślę, że wiele osób właśnie może kojarzyć ten UX design z tym klepaniem makiet i prototypów, że się siedzi przy tym akszurze, nie wiem, Figmie, Sketchu, jakiekolwiek narzędzie sobie wybierzemy, to tam się siedzi i klepie i klepie i klepie. I ja wręcz, tak jak ty, czasami mam ochotę usiąść i po prostu mieć czas na to, żeby to robić, bo pogodzenie tych wszystkich stron, dogadanie się z tymi wszystkimi ludźmi zajmuje tak dużo czasu, że mam czasami wrażenie, że jednak dzień mi częściej mija na tym, że ja muszę połączyć się z ilomaś osobami, dogadać się z ilomaś osobami, zorganizować jakieś spotkanie, jakiś warsztat, rozmawiać, pisać, odpowiadać. I dopiero później jest ten moment, kiedy faktycznie z tych wszystkich rozmów, z tych wszystkich ustaleń i podjętych decyzji można coś zbudować. A czasu zawsze jest za mało, czas zawsze nas goni i czasami chciałoby się mieć tego czasu więcej właśnie na takie zadania.
Tak, to prawda. Wspomniałaś też o materiałach, z jakimi pracujemy, bo praca projektowa to zawsze praca z jakimś materiałem. Przy projektowaniu, znaczy może być to papier, może być to tkanina, beton albo kod. Jak poznać ten materiał, jeżeli przechodzimy ze świata projektowania graficznego do świata projektowania produktów cyfrowych, jak poznać ten nowy materiał, z którym będziemy mieć do czynienia? Czy to jest czytanie, czy to jest obserwowanie, czy może to jest robienie czegoś samodzielnie, żeby właśnie zrozumieć kod i oprogramowanie.
No tutaj się pojawia to odwieczne pytanie w ogóle, czy projektant UX, UI powinien kodować. To nawet mieliśmy taki webinar na Strefie Designu, jest dostępny gdzieś tam kilka tygodni temu, gdzie miałam okazję rozmawiać właśnie z programistką byłą, a teraz UX designerką, na temat tego, czy w jakim stopniu my te materie musimy znać, żeby dobrze z nią pracować. No i prawda jest taka, że tak naprawdę wszyscy mówią o tym, że nie trzeba kodować, tylko trzeba rozumieć, jak to działa. No ale de facto, żeby to zrozumieć, to trochę trzeba się nauczyć tego kodowania, żeby tak dobrze wiedzieć, co tam można, czego nie można zrobić. Więc to jest taka jedna ścieżka, gdzie możemy zacząć od takich małych kroków i spróbować z takimi bardzo prostymi narzędziami, jak kodowanie w HTML-u, w CSS-ie, żeby w ogóle zobaczyć, jak taka konstrukcja prostej strony wygląda, jak się tworzą te style. Zwłaszcza jeżeli chcemy projektować interfejs od strony graficznej, to dobrze jest wiedzieć, co daje nam technologia i jakie ma możliwości, jakie ma ograniczenia. Coraz częściej się mówi, że ograniczeń jest coraz mniej, że wszystko da się zrobić, jasne, ale projektując produkty, z tyłu głowy zawsze mamy ten czas, który się kończy w którymś momencie i trzeba podjąć wtedy decyzję, czy projektujemy coś i robimy tak zwany efekt wow, marnując na to bardzo dużo czasu, żeby zakodować jakiś, nie wiem, jakąś jedną funkcję, która będzie działać w bardzo nieoczywisty sposób, czy godzimy się na to, że będzie coś bardzo uproszczone, ale będzie dobrze działać i dzięki temu będziemy mogli szybko sprawdzić, czy to w ogóle warto w to dalej czas inwestować. Jest cała masa takich darmowych, szybkich kursów HTML-a, CSS-a. To naprawdę nie trzeba poświęcić pół roku na to, żeby się go uczyć. Ja jestem przekonana, że to jest kwestia tygodniach, dwóch tygodni takiego poświęcenia czasu tylko i wyłącznie na ten temat, żeby zrozumieć mniej więcej, na czym to polega. Nie chodzi o to, żeby od razu tam odpalać, nie wiem, notatnik, pisać strony i trzaskać jakieś swoje projekty, ale żeby tylko zobaczyć, jak na przykład jakiś programista, osoba kodująca będzie to wdrażać. Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo z samego HTML-a i CSS-a to co najwyżej możemy zrobić sobie, no nie wiem, landing page jakiś prosty albo, nie wiem, bloga sobie ostylować, bo tych języków programowania jest cała masa i to już są dość skomplikowane tematy. Teraz jeżeli chcemy poświęcać czas na to, żeby uczyć się programowania, to ja bym powiedziała, że to już lepiej iść w to programowanie wtedy i zostać programistą, niż próbować wejść w taką materię, która no, mimo wszystko będzie działką kogoś innego w zespole. Więc żeby lepiej rozumieć to, jak działają programiści, bo tak naprawdę to nas będzie interesowało, czyli w jaki sposób ci programiści będą z nami współpracować i jak się dogadamy, żeby wytworzyć razem jakiś produkt, to po prostu trzeba będzie zacząć z nimi pracować. Jeżeli jeszcze nie pracujemy w firmie, gdzie ci programiści są, to możemy zacząć od takich prostych zadań, jak zaangażowanie się w jakiś hackathon. Bardzo często jest tak, że jest więcej programistów niż projektantów na hackathonach. To są takie na przykład 24-godzinne albo 48-godzinne maratony programowania, wytwarzania jakiegoś produktu. Tam ci programiści siedzą i cisną jakąś na przykład aplikację mobilną i my jako projektanci możemy dołączać do takiego zespołu i razem pracować, dzięki temu obserwować, w jaki sposób sobie pracują. Możemy też podjąć współpracę po prostu z jakimiś programistami. Myślę, że tak samo jak jest wielu projektantów UI, UX, juniorów, tak wielu jest tych programistów, którzy dopiero zaczynają. Można spróbować zaangażować się i stworzyć razem jakiś projekt. I już w takiej pracy zawodowej, jeżeli trafimy do zespołu, w którym ci programiści pracują, to po prostu jak najwięcej czasu przebywać z nimi i uczyć się od nich i słuchać, jak rozmawiają o tych produktach, z jakimi problemami się spotykają, z jakimi problemami przychodzą do nas, co im nie pasuje, a co mogłoby im pomóc i po prostu rozmawiać, bo trochę trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie ja siadam z jakimś podręcznikiem do Java i zaczynam się tego uczyć. No, myślę, że jest tak dużo innych, bardziej potrzebnych zagadnień projektantowi UX czy projektantowi UI, na które trzeba poświęcić czas, że to uczenie się takiego otwartego programowania byłoby pewnie, no może nie, no stratą czasu w moim odczuciu. Ale podejrzewam, że to też kwestia jakiegoś takiego Bo żeby też było jasne, że ja się tutaj nie wypowiadam za całą branżę UX oczywiście i UI, i że to nie jest tak, że wszyscy tak myślą i wszyscy tak mówią i wszyscy tak robią. W moim odczuciu byłoby to stratą czasu. Myślę, że jakbyśmy zapytali 5 innych projektantów, to pewnie mieliby 5 innych pomysłów, jak można by było to zrobić.
Tak, to prawda, ale to bardzo cenne porady. Ja bym do nich dodał na koniec jeszcze, kiedy już rozmawiamy z programistami i z resztą osób, to nie bać się pytań, które mogą nam się wydawać głupie albo proste. Bo prawda jest taka, że czasami sami programiści nie wszystko wiedzą, bo to jest tak ogromny obszar, że trudno wiedzieć wszystko, więc warto zadawać pytania nawet, a jak to działa, a jak to będzie zrobione, a jak to lepiej przygotować pod dalszą pracę, to również pomaga.
To jest w ogóle szalenie ważne, żeby myślę, że to nawet nie dotyczy tylko UX-a, UI-a, ale w ogóle jak jesteśmy nawet projektantami graficznymi, nie bać się przyznawać się, że czegoś nie wiemy albo nie rozumiemy, bo ja mam wrażenie, że to trochę też wynika z jakiegoś takiego, nie wiem, systemu edukacji naszego, że boimy się mówić głośno o tym, że czegoś nie wiemy i że czegoś nie rozumiemy, a dzięki temu, że się będziemy do tego przyznawać i że będziemy zadawać te pytania, o których mówisz, to będziemy się właśnie uczyć i tracimy w ten sposób bardzo fajną okazję do tego, żeby usłyszeć to, co powinniśmy wiedzieć od osób, które się tym na przykład na co dzień zajmują. Czyli jeżeli ten programista będzie miał chwilę czasu, żeby mi wytłumaczyć, jak coś działa, no to pewnie poświęci mi tę chwilę czasu, no chyba, że bardzo się nie lubimy i nie będzie chciał po prostu ze mną rozmawiać, to tak też może się zdarzyć. Ale jeżeli poprosimy, zapytamy, czy będzie miał chwilę, żeby nam to wytłumaczyć, to prawdopodobnie nam w tym pomoże i jeżeli będzie coś nam tłumaczył, to też w trakcie tego tłumaczenia przyznajemy się, że połowę z tych słów, których używa, również możemy nie znać, bo niestety klątwa wiedzy, ten taki błąd poznawczy związany z tym, że nam się wydaje, że ludzie, którzy pracują w tej branży, to znają te pojęcia, znają te nazwiska, jakieś modele, jakieś, wiecie, wykresy, narzędzia. Wszystkim się wydaje, że to wszyscy znają, bo to jest takie oczywiste. Nie jest nigdy oczywiste i nie wszyscy wszystko znają i nie ma nic złego w tym, żeby po prostu powiedzieć, słuchaj, no nie znam się na tym, to nie jest moja specjalizacja. Wytłumacz mi to tak, jakbyś wytłumaczył to swojej babci na przykład.
Można zawsze jeszcze dodać, że ojej, to bardzo trudna praca i skomplikowana, którą wykonujesz i dzięki temu trikowi psychologicznemu również tutaj od razu łatwiej nam się porozumieć. Dobrze, a teraz przeskoczmy, bo dużo powiedzieliśmy już o tym materiale, czyli o tym, co na końcu, czyli co jest w tym produkcie cyfrowym. Ale też wspomniałaś, że w projektowaniu UX ten bardzo ważny fragment, który się pojawia i który dotyczy wręcz całych ról, to badania. I ja jak oglądałem kiedyś TEDa Christophera Niemana, to on w jednym z tych swoich TEDów powiedział, że on bardzo lubi to, że jego odbiorcy są bardzo wprawni w dekodowaniu języka wizualnego, ale on kiedy tworzy ilustracje albo kiedy robi projekty, musi być też świadom, kiedy przekracza granice abstrakcji albo kiedy przekracza granice rozumienia tego, co ludzie są w stanie zdekodować. Ja mam zawsze wrażenie, że to rozumienie odbiorcy przy projektowaniu graficznym bardzo często jest gdzieś na poziomie kultury, takich dużych społeczeństw, czy po prostu systemów edukacji, czy po prostu rozumieniu świata dookoła nas. I mam wrażenie, że te badania w projektowaniu UX-owym mają trochę inny charakter. Co ty o tym myślisz? Jak zmienia się rozumienie grupy docelowej i poszukiwanie zrozumienia w tej grupie docelowej w przypadku produktów cyfrowych?
Wiesz co, ja bym powiedziała, że no trochę się różni, ale trochę nie. Bo jak mówisz o tych różnicach na poziomie takim wysokim, czyli tych całych społeczności, kultury, tego doświadczenia w edukacji, to no poniekąd jako projektanci UX, projektanci interfejsów też musimy brać to pod uwagę. No bo to nie jest tak, że tutaj mam plakat i inaczej będę rozumiała ten komunikat, który został w jakiś sposób przez użycie, nie wiem, jakiejś metafory zaklęty w tym obrazie. Bo tak samo my te nasze produkty ostatecznie przekształcamy w jakieś obrazy i bardziej lub mniej abstrakcyjne, częściej mniej abstrakcyjne, na całe szczęście, ale zdarza się i w drugą stronę. Więc takie aspekty kulturowe również musimy brać pod uwagę, zwłaszcza w kontekście na przykład pracy z barwą, czy też stosowania uproszczeń graficznych, takich jak ikony, symbole, to może się różnić na poziomie całej społeczności. Natomiast pracując nad produktami cyfrowymi, pracujemy czasami nad takimi produktami, że się mówi, że no one w sumie to są dla wszystkich. Ja strasznie tego nie lubię, no bo no, zazwyczaj nie projektuje się dla wszystkich. Ale są serwisy internetowe, są sklepy internetowe, które mają dosyć szerokie grupy odbiorców. Dużo częściej pracujemy na bardziej zawężonej grupie, bardziej takiej określonej osób, dla których pracujemy. Zwłaszcza jeżeli będziemy projektować na przykład interfejs jakichś aplikacji webowych do zarządzania czymś. No i tutaj się nagle okazuje, że mamy bardzo wąskie grono specjalistów, którzy zajmują się jakimś tematem i zupełnie inaczej będziemy projektować dla nich niż dla takich przeciętnych użytkowników, którzy korzystaliby z tego sklepu internetowego, bo tutaj możemy już sobie pozwolić na przykład na bardziej specjalistyczny język, na określone stosowanie właśnie modeli, wykresów, więc będziemy badać, będziemy testować dosyć wąską grupę odbiorców dla tego konkretnego produktu. Z drugiej strony, ja lubię też tak porównywać na poziomie architektury informacji, jak duże potrafią być różnice w zależności od dla kogo będziemy projektować. I to taka najbardziej widoczna różnica jest właśnie w kontekście tego specjalista i taki zwykły użytkownik. Mamy na przykład farmację, mamy leki, mamy jakieś takie kwestie medyczne i mamy osobę, która nie wiem, szukam dla dziecka czegoś, jakiegoś leku, który ma być skuteczny na jakiś kaszel. Więc ja będę szukać informacji, korzystając z tego, co wiem, z tej wiedzy, którą zdobyłam, i ona może nie być zbyt specjalistyczna. To znaczy ja będę wiedziała, że ja potrzebuję jakiegoś leku, który będzie działał na gardło. Mogę wiedzieć, jaka jest różnica między, nie wiem, kaszlem suchym, kaszlem mokrym. I to mniej więcej, i tak będę mniej więcej szukać produktu, który chciałabym kupić. Jeżeli jestem lekarzem albo pracuję w aptece, to będę miała zupełnie inne modele wyszukiwania informacji, bo moje doświadczenia i wiedza są zupełnie inne. Ja nie będę szukała syropu na kaszel, tylko ja będę szukała określonego składnika, jakiegoś aktywnego, który jest w danym leku, czy wręcz nawet będę znała nazwy tych leków, które będę chciała znaleźć. No i w jaki sposób możemy się dowiedzieć, jak ci użytkownicy, dla których będziemy tworzyć produkt, rozumieją pewne mechanizmy, jak działa świat, jak oni widzą ten świat swoimi oczyma. I żeby się tego dowiedzieć, no to musimy wtedy zacząć ich o to pytać, zacząć robić badania. Więc tak, wydaje mi się, że tutaj będzie ta różnica, że częściej będziemy do tej węższej grupy odbiorców się kierować, co oczywiście może też spotkać się w przypadku projektantów graficznych, bo możemy robić również projekty, które będą dedykowane bardzo wąskiej grupie odbiorców. To myślę, że tutaj to podobieństwo będzie się zdarzało. No i to tak, to znowu, to zależy od tego, jaki jest przedmiot naszego projektu, jaki jest produkt końcowy, dla kogo on ma być. Więc tak mi się wydaje, że z jednej strony są te różnice, ale w sumie jest też dużo podobieństw.
Ja tutaj w międzyczasie też patrzę na pytania, które się pojawiają. No i oczywiście pojawia się też pytanie o narzędzia, więc może teraz porozmawiajmy trochę o narzędziach, to zawsze ciekawy dla wszystkich temat. Umiem już Photoshopa, Illustratora, InDesigna, ale w UX-ie to wszyscy mówią o Figmie, Sketchu, XD, Akszurze. Co warto wiedzieć, przesiadając się z jednego narzędzia na drugie, czyli z tego narzędzi do projektowania graficznego na narzędzia do projektowania produktów cyfrowych i na co zwrócić uwagę? I które jest najlepsze?
O, nie odpowiem ci na pytanie, które jest najlepsze. Nie będę wchodziła w tę dyskusję, bo to się kończy później, wiesz, wojną.
A musiałem spróbować.
Ale tak, w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić, co my chcemy robić, zanim się zaczniemy uczyć programu. Bo jeżeli idziemy w stronę interfejsów graficznych, to w pierwszej kolejności będziemy interesować się programami, które mają służyć nam do projektowania, zaprojektowania interfejsu i jakiegoś sprytnego dostarczenia tego interfejsu do developmentu. Bo co z tego, że wytworzymy sobie jakiś obraz, skoro ten obraz później musi zostać przetransferowany jakoś do tych programistów, którzy zaczną to kodować. No i kiedyś było dużo prościej, jak się tam. Kiedyś to były czasy, bo kiedyś to się albo siadało bezpośrednio do jakiegoś edytora what you see is what you get, albo robiło w notatniku na tabelkach albo w jakichś iframe'ach stronę i była strona. W bardziej zaawansowanym takim modelu był Photoshop z cięciem na plasterki i to pocięcie takie w Photoshopie, nawet się mówiło o cięciu layoutu, dostarczeniu pociętego layoutu, a to się dostarczało programistom i oni już potem z tych kawałków wycięty czy przygotowanego pod cięcie layoutu sobie dalej kombinowali. Teraz mamy dużo sprytniejsze i bardziej zautomatyzowane narzędzia, więc możemy zapomnieć o tym Photoshopie, chyba że bardzo jesteśmy skupieni na tym, że będziemy projektować raczej web design, raczej takie strony reklamowe, teaserowe, landing page, gdzie będzie dużo tych fotomanipulacji, to możemy zostać w tym oprogramowaniu, jeżeli tak bardzo jesteśmy do tego przywiązani, ale jeżeli już będziemy projektować interfejsy, czyli bardzo złożone systemy, które raczej są nudne pod kątem graficznym, bo to są jakieś kontrolki, to są jakieś przyciski, pola formularzy, generalnie nudne rzeczy, to dobrze by było korzystać z takich narzędzi, które nam ułatwią później dostarczenie tego w formie takiej, żeby programista mógł sobie pobrać wręcz pewne wartości, czy nawet czasami część kodu, żeby wdrożyć to tak, jak to zaprojektowaliśmy. No i wtedy możemy mówić o takich narzędziach jak Sketch, jak Figma, jak Adobe XD, i to będą te narzędzia, które nam w dużej mierze będą służyć do zaprojektowania warstwy wizualnej interfejsu. I jestem zdecydowaną zwolenniczką, żeby uczyć się tych narzędzi, zamiast korzystać z Illustratora i Photoshopa, które po prostu zostały zaprojektowane jako narzędzia do ogólnie projektowania graficznego, grafiki wektorowej, rastrów. A tutaj mamy te narzędzia, które są dedykowane projektowaniu interfejsów, więc można się spodziewać, że tam będą rzeczy, które po prostu nam się przydadzą, a nie cała masa rzeczy dookoła, których nigdy nie będziemy używać. To jest jedno. Druga rzecz to ten UX, bo tutaj mówimy o projektowaniu interfejsów, no ale przecież jest cała masa narzędzi, które wykorzystujemy zanim jeszcze zaczniemy, zanim jeszcze wiemy w ogóle, jak ten interfejs będzie wyglądać. I takim bardzo często pojawiającym się właśnie punktem na mapie wymagań w ogłoszeniach o pracę jest Axure, czyli narzędzie do prototypowania, jedno z takich najbardziej, powiedziałabym, rozbudowanych narzędzi do prototypowania, ale też jedno z najstarszych narzędzi do prototypowania, więc na pierwszy rzut oka może wyglądać trochę nieprzyjemnie. Nie ma się co zrażać.
Nie możesz teraz powiedzieć, że najlepsze albo najgorsze do projektowania, bo czat wybuchnie od wszystkich nienawidzicieli i miłośników Axura, więc...
Tak, to Axura się zazwyczaj albo kocha, albo nienawidzi. Ja mam taki love-hate relationship z Axurem. Też na studiach podyplomowych my pracujemy na etapie prototypowania z Axurem, więc no nie mogę powiedzieć, że ten Axur to jest totalnie najgorszy, bo nie chcę zniechęcać przed moimi zajęciami słuchaczy do tego programu. Są też takie narzędzia jak Protopie Studio, są uproszczone narzędzia do prototypowania. Właściwie Adobe XD pozwala na takie proste zaprototypowanie. Figma również pozwala tworzyć proste interakcje. Jeżeli mamy do zaprototypowania jakieś ścieżki, które chcemy przetestować i one nie wymagają wpisywania danych, czy jakichś takich instrukcji logicznych, jakichś zależności, tylko jest to dość proste przejście ekran po ekranie, to może się okazać, że w zupełności wystarczą nam takie narzędzia, które zostały zaprojektowane do projektowania interfejsów. Mamy InVision, mamy UX Pina, tych narzędzi jest cała masa i ja bardzo bym chciała zaznaczyć, że niezależnie od tego, czy wybierzemy Figma, Sketcha, InVision, Axura, w zależności od tego, w czym tam będziemy chcieli się specjalizować, to one w gruncie rzeczy są do siebie bardzo podobne. I one są bardzo podobne do tych narzędzi, które poznaliśmy już wcześniej. Jeżeli pracowaliśmy w Photoshopie i Illustratorze, to bardzo łatwo będzie nam przesiąść się do Adobe XD, które jest z jednej stajni, jest dobrze zintegrowane w ogóle z Illustratorem, więc tam można sobie zaciągać te wektory do tych naszych projektów i to gdzieś tam jest razem połączone. Generalnie te wszystkie narzędzia, które służą i do prototypowania, i do projektowania interfejsów polegają na tym samym, to znaczy robimy tam jakieś obrazki. Czasami te obrazki są bardziej dopracowane, bo robimy już skończony UI. Czasami są mniej dopracowane, bo potrzebujemy szybko zaprototypować jakąś pierwszą wersję strony, no ale de facto polegają na tym, że wyklikujemy sobie jakiś wygląd interfejsu, jakąś warstwę graficzną. Mamy też całą masę takich narzędzi, które służą nam dookoła. To mogą być narzędzia na przykład do rysowania jakichś diagramów, przepływu użytkownika. Gdzieś chcemy zrobić jakieś takie uproszczone jeszcze przed makietowaniem przepływy tych ścieżek, tych kroków, które użytkownik będzie dokonywał w produkcie. Więc możemy wtedy korzystać z takich narzędzi jak Draw.io albo jakiegokolwiek. Nawet tak naprawdę można nawet w PowerPoincie zrobić niektóre rzeczy, którymi się na co dzień zajmujemy, bo to nie narzędzie robi robotę, tylko tak naprawdę nasza głowa i nasze ręce, jak sobie to wypracowujemy. I też do narzędzi nie ma się co przywiązywać, bo tak samo jak w projektowaniu graficznym, jeżeli są osoby, które na przykład kiedyś pracowały we Flashu czy w Fireworksie, tak się chyba nazywał ten program Adobe'ego, czy w Adobe Muse, czy w jakichkolwiek innych programach, to wiedzą doskonale, że te programy potrafią czasami po prostu dokonać swojego żywota. I nagle się okazuje, że musimy poznać jakiś inny program. Też są różne trendy. Pojawiają się trendy w programach, aplikacjach, które są dostępne. Co chwilę powstają nowe narzędzia do prototypowania animacji i projektowania UI. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy projektować UI, wystarczy na dobry początek poznać jedno narzędzie. Myślę, że Figma będzie najłatwiejszym z nich, bo jest darmowa w pewnym zakresie, dość uniwersalna, jest narzędziem chmurowym, więc od razu można spróbować projektować na przykład w kilka osób, co często się zdarza, a może nie jest takie charakterystyczne dla pracy projektanta graficznego, czyli jako projektanci UX bardzo często pracujemy w parach, w trójkach, w czwórkach i trzeba się pogodzić z tym, że ktoś nam tam będzie miochał w tym naszym projekcie i coś tam przestawiał. I jeżeli chodzi o taki program do prototypowania, jeżeli wiemy, że chcemy ruszać tymi elementami, dodawać jakąś logikę, to tak naprawdę taki InVision na dobry początek powinien nam wystarczyć. Jak będziemy już chcieli wejść w bardziej zaawansowane rozwiązania, to wspomniane Axure albo Protopie Studio powinny też dawać radę.
Jak powiedziałaś o tej Figmie i o tym współpracy, sobie pomyślałem, że coraz częściej w UX-ie i w UI to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, żeby przesunąć o 3 piksele w lewo, tylko po prostu przesuwa i już jest przesunięte, więc nikt nikomu nie mówi. Mamy, teraz będzie takie, już na prawie sam koniec, takie pytanie bardzo złożone, ale które dotyka wielu pytań, które się również pojawiły. I myślę, że jest bardzo ważne wtedy, kiedy planujemy zmianę tej naszej ścieżki w obszarze projektowania, czyli portfolio. I to, jakie są podstawowe różnice pomiędzy dobrym portfolio UX-owym albo portfolio pod stanowiska UX-owe, a portfolio projektanta graficznego czy projektantki graficznej. No i gdzie zobaczyć przykłady albo gdzie poczytać o tym, jak dobrze przygotować właśnie portfolio pod UX, a nie pod projektowanie graficzne.
Myślę, że to jest tak temat na czasie i interesujący wiele osób, że wpisując portfolio UX designer znajdziemy 1,5 miliarda opisów.
Ale czy dobrych?
Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Tak jak przeglądam sobie, staram się w miarę na bieżąco gdzieś te treści śledzić. Medium.com jest takim miejscem, gdzie całkiem sporo tych materiałów na temat projektowania UX możemy znaleźć. I one de facto ograniczają się do tego samego. To znaczy, jako projektanci graficzni musimy pamiętać, że jeżeli idziemy w stronę UX-a, to ta warstwa wizualna, ona jest w jakimś stopniu ważna, ale ona nigdy nie będzie najważniejsza i zawsze będzie 30 innych rzeczy, które będą dużo ważniejsze niż to, czy ten kolor niebieski to jest faktycznie taki niebieski, jak powinien być, czy ta ikonka to może będzie taka czy siaka, czy gdzieś tam zdjęcie przekadrowane w ten czy inny sposób, bo te priorytety w projekcie będą inne. I tutaj większy nacisk w tym portfolio UX-owym kładzie się na to, dlaczego i jak powstały te projekty, nad którymi pracowaliśmy i tak jak my na przykład rekrutujemy, ja biorę udział w rekrutacjach do Mobiego, to mnie interesuje, dlaczego ktoś w ogóle postanowił zabrać się za jakiś projekt, jeżeli robił projekty koncepcyjne, bo zdarza się tak, że no na początkowym etapie jeszcze nie mamy możliwości, żeby robić takie prawdziwe produkty, prawdziwe projekty i gdzieś tam sami sobie wymyślamy projekty takie, czy tak jak wspominałam, że mamy do pary jakiegoś projektanta albo dewelopera i razem sobie próbujemy coś stworzyć. Więc to pytanie dlaczego, jak, w jaki sposób? Bardzo przestrzegam przed takim kombinowaniem z próbą pokazania, że my tak bardzo dużo robiliśmy przy tym projekcie, bo to też nie chodzi o to, żeby tutaj wrzucić personę, tu mapę empatii, tu te w prototypy, tu jakieś wizualizacje i bardzo dużo tych takich deliverablesów tak zwanych wrzucamy do takiego produktu, bo to też nie wygląda zbyt wiarygodnie, to znaczy ja się zaczynam zastanawiać, czy jeżeli ktoś, kto dopiero wchodzi do branży i robił badania i na tej podstawie stworzył personę, a tutaj się bardziej określa jako taki UI designer / UX designer, to czy te persony miały jakąś taką podstawę w tym researchu faktycznie, czy one zostały tak stworzone, żeby zostały stworzone, żeby pokazać, że znamy takie pojęcie. Więc tutaj przed takim kolorowaniem tego portfolio też trzeba troszeczkę uważać. Ale opisać trochę, jakie były założenia, co było wyzwaniem, to jest bardzo ciekawe, co stanowiło problem i jak podeszliśmy do rozwiązywania tego problemu. Co nam się wydaje, że mogliśmy zrobić lepiej? Możemy opisać, co nam nie wyszło. To są wszystko takie ciekawe elementy, które możemy zawrzeć. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że rekruterzy, osoby, które oglądają nasze portfolio, zazwyczaj nie mają 3 godzin na to, żeby przejrzeć jedno portfolio i przeczytać wszystkie opisy barwne, jak to tam się przechodziło przez to wszystko, więc też musimy podejść do naszego projektu portfolio jako projektu takiego UX-owego, czyli naszym celem jest zaprezentowanie naszych umiejętności jakiejś konkretnej grupie docelowej, czyli w tym przypadku rekruterów, osób, które mogą być zainteresowani zlecaniem nam czegoś możemy wręcz tutaj zrobić jakiś research. Widziałam gdzieś tam, krążyły po Facebookach ankiety związane z rekrutowaniem projektantów UX, więc niektórzy do tego stopnia się angażują. I podchodzimy do tego jak do kolejnego projektu, jakiegoś produktu. Nasze portfolio staje się produktem. Musimy się zastanowić, jak ułatwić proces temu rekruterowi, żeby nas zapamiętał, żeby przeczytał wszystkie informacje, żeby znalazł kontakt do nas, żeby znalazł informację o nas, o jakimś doświadczeniu, o edukacji. Te wszystkie punkty myślę, że warto o tym pamiętać i nie spinać się specjalnie nad robieniem w swojej własnej stronie internetowej. Jeżeli jesteśmy projektantami UI, UX, nie musimy mieć swojej strony zakodowanej, bo my nie jesteśmy od tego, żeby kodować i projektować sobie od razu stronę, jak zaczynamy. Jeżeli będziemy korzystać z jakiegoś serwisu typu Behance, to wykorzystać tą przestrzeń, która tam jest rozdysponowana i zadbać o to, żeby teksty były czytelne, że jak mamy teksty, to żeby one były faktycznie tekstami, że jak na mobilnej stronie się coś otworzy, to też będzie dalej czytelne. I czytać. Myślę, że naprawdę powstało tak dużo artykułów na temat tego, jak to portfolio UX designera różni się od projektantów graficznych, że myślę, że tutaj dużego problemu nie będzie, żeby znaleźć naprawdę całkiem sporo fajnych rad.
Ale myślę, że to twoje podsumowanie jest bardzo ważne, bo właśnie przy tym ogromie tych różnych materiałów i punktów widzenia właśnie takie zwrócenie uwagi na te kluczowe elementy, o których powiedziałaś, jest bardzo ważne, więc można sobie przesłuchać potem, jeżeli ktoś nie zdążył teraz wynotować wszystkich. Ja wiem, że masz tam jeszcze taką stosik książek, więc ja zapytam o ten stosik książek i o rekomendacje, co warto czytać, jak się idzie z jednego kierunku w drugi, albo jak się po prostu jest UX-em i się interesuje też również projektowaniem graficznym. To teraz jest ten czas na książki, myślę, na koniec.
Okej, to może zaczniemy od tego, że się jest UX-em i chce się zainteresować projektowaniem graficznym, bo tutaj musimy sobie zadać pytanie, jak dużo już z projektowania graficznego wiemy, jakie obszary nas interesują. I takim obszarem, który mi się wydaje interesujący w kontekście pracy UX designerów, UI designerów jest typografia, no bo nie ma co ukrywać, te teksty, litery stanowią większą część naszych interfejsów. Jeżeli się przyjrzymy tym interfejsom, które tworzymy, no to zwrócimy uwagę na to, że tam są teksty, wszędzie są teksty. Więc dobrze by było z tymi tekstami umieć pracować. I taką świetną książką, którą lubię polecać, jest książka Richarda Ratera Web Typography. Natomiast będzie to książka dobra bardziej dla UI designerów, którzy już pewnie pracują z tekstami i wiedzą mniej więcej, o co w tej typografii chodzi. Ta książka pozwala łatwiej zrozumieć to medium, dla którego będziemy pracować i te możliwości, które daje nam w obecnych czasach internet. To będzie jedna rzecz. Jeżeli chodzi o takie zagadnienia ogólnie o typografii, czyli nie jesteśmy UI designerami, jesteśmy UX designerami. Ja lubię polecać taką książkę, która niedawno miała w swoje wznowienie, już można ją prawdopodobnie dostać, gdzie się nazywa Pierwsza pomoc w typografii i to jest dosłownie taka pigułka wiedzy na temat tego, jak się pracuje z tekstami, jak sposób, w jaki układamy te teksty na stronie i na różnych papierach, bo to jest oczywiście wersja papierowa, jak zmienia się wpływ postrzegania tej typografii, czytelność tych tekstów, więc taka podstawa, jeżeli mielibyśmy jedną książkę o typografii przeczytać, a nie mieliśmy do tej pory nic do czynienia z tą typografią, to ta pierwsza pomoc w typografii jest fajnym wprowadzeniem. Jeżeli natomiast już o typografii wiemy i wiemy, że nas interesuje, jesteśmy nią nieźle zajarani, to jest taka książka jak Elementarz w stylu typografii. I tutaj ostrzegam, że osoby, które totalnie nie wiedzą, czym jest typografia, to nie polecam na dobry początek, bo można się trochę zrazić. Tam jest dużo po prostu takiej już wiedzy bardzo konkretnej i specjalistycznej i można po prostu zmęczyć się troszeczkę tą książką. A jeżeli jest tak, że trochę o tej typografii wiemy, ale jeszcze nie jesteśmy jakimiś absolutnymi mistrzami. To jest jeszcze jedna książka i ostatnia już książka o typografii, o której powiem dzisiaj. To jest typografia Ambrose i Harris. To tutaj jest więcej takich ciekawostek i w łatwy sposób przedstawionych pojęć związanych z typografią, więc jeżeli chcemy sobie jako UX designerzy porozmawiać z UI designerami i zyskać ich szacunek, to jest duża szansa, że właśnie ta książka może nam pomóc. Ja od razu jeszcze powiem, bo podam jeszcze 2-3 tytuły, o których chciałabym wspomnieć, ale to małą reklamę zrobię tutaj przy okazji, bo na wspomnianym kanale by Zebza, czy na blogu zebza.net ja robię coś takiego jak książkowe polecajki. To nie są recenzje książek, to są po prostu raz na jakiś czas wrzucane kilka tytułów związanych z projektowaniem graficznym lub z projektowaniem UX i tam jest dosłownie kilka moich słów na temat tego, dlaczego wydaje mi się, że ta książka jest ciekawa. Jeżeli mam tutaj osoby, które szukają książek i chcą książki kupować i czytać, to myślę, że tam można znaleźć sporo takich informacji, które nas zaciekawią. Jeżeli chodzi o tą stronę drugą, czyli jesteśmy projektantami graficznymi i chcemy wejść do branży UX, to ta książka Web Typography, którą pokazałam wcześniej, ona będzie też całkiem niezłym startem dla potencjalnie projektantów interfejsów, no ale tutaj dobrze by było zacząć od takiego ogólnego zrozumienia procesu UX-owego i czym ten UX tak naprawdę jest. I tutaj tak naprawdę każda książka, w której będzie miała UX w nazwie, prawdopodobnie w jakimś stopniu będzie ten proces zahaczała i myślę, że każda z nich będzie dobra na początek, ale takimi szlagierami, które się poleca zazwyczaj wszędzie, jest Nie każ mi myśleć Kruga i Design of Everyday Things. To są takie dwie książki, gdzie po prostu mamy ogólne takie podejście do projektowania mądrzejszych produktów pokazane. Mam jeszcze książkę Living in Information. To jest takie bardzo miękkie wprowadzenie do tego, co rozumiemy przez architekturę informacji. I to nie jest podręcznik. Tutaj nie będziemy mieć wytłumaczone, jak zaprojektować nawigację albo wyszukiwanie. Natomiast w taki prosty, szybki i dość krótki sposób przedstawia, w jaki sposób sposób powinniśmy myśleć o tym kontekście użytkownika w przestrzeni informacyjnej. To jest bardzo takie świeże i przyjemne spojrzenie na tą rolę projektanta UX. I ostatnia książka, którą tak chciałabym polecić, to jest coś, co się nazywa Agile Direction for the Web z Tiny Smashing Magazine. I to jest książka, która z kolei pokazuje trochę temat kompozycji, rozkładania informacji w atrakcyjny sposób na stronach internetowych, jak to się trochę zmienia względem tego, co mamy w tych materiałach drukowanych. Jest tych książek oczywiście jeszcze cała masa i mogłabym tutaj siedzieć i wymieniać po prostu te tytuły, które są warte zainteresowania. Jest Design dla hakerów na przykład, książka o bardzo niepozornej nazwie, ale wprowadzająca w mędry projektowania graficznego, więc tutaj osoby niezwiązane z projektowaniem graficznym mogłyby z tego skorzystać. I cała masa innych fantastycznych książek. Ale myślę, że nie będę zabierać czasu antenowego tutaj i wieczoru naszym słuchaczom, tylko zachęcę do tego, żeby właśnie wpadać na te książkowe polecajki do mnie. Podejrzewam, że gdzieś tam jakiś link się gdzieś znajdzie w opisie filmu, czy może na czacie już się pojawił i można przejrzeć te tytuły, które polecam i które wydają mi się interesujące.
Tak, to zdecydowanie jest ten moment, w którym teraz moglibyśmy przejść w taki book club i to by trwało 3 godziny i byśmy pokazywali różne ciekawe okłady. Zresztą mam taki regał, z którego chętnie bym wyciągnął kilka książek, ale tak, zdecydowanie czas dobiegł końca. Powiedziałaś już też o swoim blogu, do którego czytania ja też bardzo zachęcam, szczególnie osoby, które są właśnie na tym etapie zmiany swojej roli, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Czy jeszcze gdzieś można Cię znaleźć, zadać pytania, których tutaj nie zdążyliśmy zadać, albo pomęczyć o opinię na temat projektowania graficznego i UX.
Ja stworzyłam taką społeczność i przestrzeń po prostu, do której zapraszam, bo nie zawsze mam po prostu osobiście czas odpowiadać, za co przepraszam, staram się w miarę na bieżąco, ale tego czasu zawsze jest za mało. Mnie można znaleźć na Instagramie zebzanet, na blogu wspomnianym, na Facebooku też jest jakiś tam fanpage, więc przez tego Facebooka można próbować mnie łapać. Jest też grupa Design Noobs, grafika i projektowanie od podstaw. Ja zachęcam po prostu do dołączenia do tej grupy i zadawania takich pytań tam, bo myślę, że warto zadawać pytania nie tylko jednej osobie, tylko jeżeli mamy tę okazję, to całej grupie i społeczności, żeby poznać te różne punkty widzenia. Bo to, co ja mówię, to jest tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, mój zbiór doświadczeń, jakieś takie wyobrażenie, jak działa świat na podstawie tego, co obserwuję w ogóle. Ale nigdy nie mogę wykluczać, że żyję na przykład w jakiejś bańce informacyjnej i totalnie jestem gdzieś ogłupiona tymi rzeczami. No, musimy spodziewać się, że coś takiego również projektantów może niestety dopaść, więc weryfikujemy źródła, sprawdzamy, czytamy, słuchamy, pytamy różne strony, co myślą, co uważają i na tej podstawie myślę, że można sobie gdzieś tam swoją opinię, swój osąd wyrobić.
Szczególnie w tej branży, to prawda. No i można słuchać więcej webinarów i więcej podcastów ze strefy designu i tam też posłuchać, jak nie tylko ty mówisz, ale też tak zadajesz te pytania wszystkim innym osobom. No dobrze, Natalia, dziękuję bardzo. Bardzo szybko, myślę, musimy to wszystko podsumować, więc dziękuję tobie za odpowiedzi wszystkie. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pytania, które starałem się zadawać czasami w trochę innej formie. No i już teraz zapraszamy na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS w cyklu User Experience, ale też inne. Informacje o nich pojawią się wkrótce na blogu, no a w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu, na YouTubie i w serwisach podcastowych. No i do widzenia, dziękujemy bardzo.
Dzięki wielkie, cześć.